Internet przyszłości. 14 października 2010, 13:08. Jaki będzie internet za kilkanaście lat? Szybki jak błyskawica, pełen nowych usług rodem z filmów science fiction, precyzyjnie prognozować nie sposób, ale możemy się domyślać, bo zaczątki przyszłych technologii już powstały. Zabawmy się w futurologów i wyobraźmy sobie świat, w którym na porządku dziennym jest transmisja gigabitowa, cloud computing, sieć semantyczna i zdalne sterowanie wszystkimi urządzeniami. Rozważając przyszłość internetu, możemy się oprzeć na analogii z ruchem drogowym. Z jednej strony mamy tu użytkowników, swego rodzaju kierowców dysponujących coraz to nowszymi modelami samochodów. Z drugiej, łącza, odpowiednik dróg. Cóż jednak przyjdzie nawet doskonałemu kierowcy z nowo nabytego Lamborghini, gdy wyjedzie z garażu na obecne polskie drogi? Ba, nawet drogi europejskie czy amerykańskie niespecjalnie będą się nadawać do podróży, gdy wyjedzie na nie 10 razy więcej aut niż obecnie. Po to, by móc testować coraz bardziej niezwykłe pomysły informatyczne i rozwijać Web 3.0, 4.0 czy nawet 7.0. Potrzeba najpierw solidnych dróg, którymi będą się poruszać elektrony czy promienie światła. S.162108 gigabitowe sieci nowej generacji. Gdy 17 lat temu pomału ruszał polski internet, standardową szybkością modemu było 14,4 kbps. Dziś prędkość transmisji na poziomie 1 czy kilku mbps uznawana jest za minimum. A przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ponadto wciąż przybywa użytkowników sieci. Już pod koniec lat 90. stało się jasne, że infrastruktura internetu w obecnym wydaniu zaczyna być przestarzała. Przepustowość sieci szkieletowych na poziomie dziesiątków megabitów na sekundę okazała się zdecydowanie niewystarczająca dla nowych usług, będących wówczas w fazie testów. Powodem było to, że sieć stawała się coraz bardziej multimedialna. Jak wiadomo, czym innym jest przesyłanie stron czysto tekstowych lub tekstowych, wzbogaconych jedynie obrazkami, a zupełnie czym innym jednoczesne przesyłanie filmów do setek tysięcy użytkowników. Jak to w wypadku YouTube, znak zapytania. A do tego potrzeba naprawdę gigantycznej przepustowości. Aby obejść wymienione ograniczenia, w Stanach Zjednoczonych powołano do życia konsorcjum Internet 2. Pierwszym jego projektem była sieć nowej generacji o roboczej nazwie Abilene. W pracach nad jej rozwojem uczestniczyło 220 firm i instytucji. Sieć miała połączyć placówki naukowe i edukacyjne rozsiane po całym kraju. W momencie uruchomienia przepustowość łączy Abilene wynosiła 2,5 gigabit/s. W 2004 roku zwiększono ją do 10 gigabit/s. Obecnie celem jest uzyskanie 100 gigabit/s. Na niektórych odcinkach już się to udało, a w dalszej perspektywie nie tyle zastąpienie starego internetu nowym, co raczej płynne przejście z dawnych standardów w świat nowych technologii. Abilene natomiast jest już nazwą historyczną, została wchłonięta przez zakrojony na większą skalę projekt Internet 2 Network, w którym pełni funkcję szkieletu, punktu wyjścia do dalszych modernizacji. Warto sobie uświadomić, co w praktyce oznacza wartość 100 GBS. Mając takie łącze, moglibyśmy w każdej sekundzie pobrać 12,5 GB danych, co odpowiada mniej więcej jednemu średniometrażowemu filmowi w jakości Full HD, trzem w jakości DVD bądź 18 typowym, 700 MB DVX-om. 100 GBS to przepustowość 100 000 razy większa niż obecna norma dla przeciętnych łączy domowych ADSL. S.162.111 światłowodowe rezerwy. Światłowody kładzione obecnie na potrzeby telekomunikacji, tak zwane włókniste, zawierają wiele rdzeni nawet do 1000, z których każdy jest w zasadzie osobnym światłowodem. Ponadto dzięki technologii DWDM zwielokrotnianie wielu sygnałów cyfrowych w jednym łączu światłowodowym, w każdym włóknie można transmitować jednocześnie nawet kilkaset kanałów. W ten sposób uzyskanie realnej przepustowości dziesiątków TBS1 to rabit równe 1024 gigabity. Nie stanowi już problemu. Dziś taka przepustowość łącza wydaje się iść astronomiczna, ale jeszcze niedawno to samo mówiono o 1 MBS. Warto też podkreślić, że aktualnie większość włókien w kablach światłowodowych jest ciemna, ANG, dark fibre, czyli niewykorzystywana. Daje to pewien zapas przepustowości, ale chyba nie na długo. Biorąc pod uwagę obecny boom na masowe oglądanie w internecie filmów i programów TV, rozwój usług typu wideo on demand, wideo na żądanie oraz coraz bardziej realną perspektywę przesyłania obrazów stereoskopowych, pseudotrójwymiarowych i lub holograficznych w pełni trójwymiarowych. S.162.112 praca w chmurach, czyli cloud computing. Jakkolwiek sam pomysł jest prawie równie stary jak internet, tak zwane przetwarzanie w chmurze, znane szerzej pod angielską nazwą cloud computing, do tej pory się nie upowszechniło. Jednak wszystko wskazuje na to, że już w nadchodzących latach zawojuje świat i na zawsze zmieni nasze wyobrażenia o oprogramowaniu i sposobach korzystania z niego. O co w tym wszystkim chodzi i czym jest ten cloud computing? To tak jak z piwem, po to, aby od czasu do czasu się go napić. Nie musisz kupować całego browaru. Dziś po to, aby pisać teksty, tworzyć arkusze kalkulacyjne czy przygotowywać prezentacje, korzystasz z oprogramowania, które po zakupie instalujesz na swoim komputerze. Z czasem masz ich sporo, tracisz coraz więcej czasu na zarządzanie nimi i musisz pamiętać o ich aktualizacji, co często wiąże się z dodatkowymi wydatkami. W krańcowym wypadku masz na dysku tyle programów, że już nie bardzo się orientujesz, który do czego służy, a części z nich używasz zaledwie kilka razy w roku. Wszechobecny internet umożliwia całkowite zlikwidowanie tego problemu, po to, aby od czasu do czasu przygotować prezentację czy też pobawić się w grafika komputerowego. Nie musisz kupować drogich programów. Korzystasz z dostępnych w sieci, płacąc jedynie za dostęp do ich funkcji. Jak łatwo się domyślić, taka opłata stanowi niewielki ułamek ceny tradycyjnie sprzedawanego oprogramowania i może być uiszczana na różne sposoby. Na przykład, jednorazowo, w formie abonamentu lub doładowania konta. Model ten znany jest pod nazwą SaaS, Software as a Service, oprogramowanie jako usługa. Korzyści? Zero kłopotów z instalacją i serwisowaniem programów oraz wyeliminowanie kosztów ich zakupu. Niezależność od sprzętu i lokalizacji, wystarczy ci jakikolwiek komputer z dostępem do internetu i przeglądarką. Bezpieczne przechowywanie danych, twoje dokumenty są zapisywane na serwerach usługodawcy od razu z automatycznym backupem. Możliwość łatwego skalowania usługi przez proste i tanie dokupywanie dostępu dla kolejnych pracowników. Zależnie od stopnia trudności konkretnego zadania, bezproblemowa praca grupowa i wiele innych. Chmura może być także wirtualną grupą usług związanych nie tylko z oprogramowaniem. Organizujesz wideokonferencje i potrzebujesz łączy o dużej przepustowości? Wynajmiesz nie tylko odpowiednie oprogramowanie, ale także fizyczne łącze, które przez określony czas będzie służyć wyłącznie tobie. Chcesz nadawać własny kanał telewizyjny? Kupujesz serwer streamingowy, rezerwujesz pasmo transmisyjne i wskazujesz źródło danych, którym może być dowolny serwer czy komputer podłączony do internetu. Tego typu usługi noszą wspólną nazwę IaaS, infrastruktura as a service, infrastruktura jako usługa. Jeśli zaś jesteś twórcą oprogramowania lub usług sieciowych, zainteresuje cię zapewne PaaS, platforma as a service, platforma jako usługa. W ramach tego modelu otrzymasz dostęp do maszyny o zdecydowanie większej mocy niż twój biurkowy PC, niezbędnej przestrzeni dyskowej, jak też kompletu narzędzi programistycznych, dokładnie dopasowanych do twoich potrzeb. Z usług w chmurze korzystamy już od dawna. Koronnym przykładem może być oferta Google ? Gmail, Google Dokumenty czy Pizza Web Albums. Wszyscy czołowi producenci oprogramowania zabezpieczającego coraz śmielej wykorzystują przetwarzanie w chmurze, dzięki któremu możliwe jest m.in. błyskawiczne wykrywanie i unieszkodliwianie nowych zagrożeń, o wiele szybsze niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod patch też ramka. W najbliższych latach będziemy świadkami masowego odchodzenia od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie na rzecz aplikacji online, udostępnianych w modelu Cloud Computing. S.162113 sieć semantyczna, IDE sieci semantyczne Yang, Semantics Web. Pierwszy zaproponował Tim Berners-Lee, twórca standardu WWW i pierwszej przeglądarki internetowej. Jak wiadomo, semantyka to dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem słów, zdań, zwrotów itd. Sieć semantyczna, a właściwie oprogramowanie działające w jej ramach, miałoby rozumieć dane wprowadzane przez człowieka. Potrafiłoby skojarzyć znaczenia poszczególnych słów i odpowiednio do nich. Rozumny sposób przetworzyć informacje. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Zamiast jak do tej pory zadawać wyszukiwarce pytanie John F. Kennedy plus potomek plus prezydent USA plus mieszkają, w Google można się obejść bez plusów. W sieci semantycznej zadalibyśmy pytanie, gdzie mieszkają potomkowie prezydenta Johna F. Kennedy ? Tak samo, jakbyśmy kierowali je do człowieka. Albo zamiast kwas salicylowy plus skład plus odkrywca plus kiedy, pytanie brzmiałoby, kto i kiedy odkrył kwas salicylowy i jaki jest jego skład. Odpowiedni program obsługujący wyszukiwarkę semantyczną zorientuje się, że pisząc jego skład, mamy na myśli skład kwasu, a nie ktośa, czyli jego odkrywcy. Dla człowieka takie powiązania znaczeniowe są oczywiste, ale nie dla komputerów. Następnie zrozumie sens całego zapytania, przeszuka kilka baz danych lub witryn zawierających informacje o historii chemii, a na koniec wyświetli pełną odpowiedź, wzbogacając ją wzorem chemicznym kwasu salicylowego, rysunkiem przedstawiającym jego cząsteczkę i wieloma innymi danymi, przytaczanymi zwykle w takich wypadkach. Skąd jednak serwery mają wiedzieć, co oznaczają nasze polecenia czy zapytania i w jaki sposób mogą odgadywać znaczenia i wzajemne relacje poszczególnych słów i zwrotów? Kluczem do rozwiązania problemu są etykiety dodawane do kodu stron internetowych, będące, formalnie rzecz biorąc, metadanymi, tak jak dziś w języku XHTML są znaczniki tagi, określające strukturę dokumentu, tak w sieci semantycznej będą one uzupełnione o etykiety określające znaczenie treści, kontekst, powiązania itd. Powstał już specjalny język OWL Web Ontology Language do reprezentacji i przetwarzania danych, który na podstawie specyfikacji RDF Resource Description Network ma służyć do opisywania danych z uwzględnieniem relacji między nimi i tworzenia w ten sposób sieci semantycznej. Oczywiście, aby cały ten system działał, niezbędne są poważne zmiany w oprogramowaniu sieciowym, a przede wszystkim w przeglądarkach i programach serwerowych. Piękna to wizja, w której globalna sieć zachowuje się jak inteligentny organizm, ale napotykamy tutaj dwa istotne problemy. Pierwszym są same etykiety. Sytuacja dziś wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy dostali wielki gmach biblioteki pełen miliardów książek, ale bez katalogu. Ktoś musi każdą z nich przeczytać, przemyśleć, co napisać na karcie książki i wprowadzić to do katalogu. W bibliotece robi to doświadczony bibliotekarz, a w sieci? Tu dochodzimy do drugiego problemu. Na ile możemy mieć zaufanie do kogoś, kto będzie przyczepiał etykiety do obiektów? Przecież w sieci, która z założenia jest demokratyczna i dostępna dla wszystkich, każdy może umieścić dowolny obiekt i opatrzyć go dowolną etykietą. No i wtedy dowiemy się na przykład, że wnukiem Kolumba jest niejaki Harry Potter. Problem ten, nazywany mechanizmem certyfikacji i zaufania, jest obecnie w fazie rozważań czysto teoretycznych. Bez jego rozwiązania nie ma co marzyć o prawidłowo działającej sieci semantycznej. S.162.114 Wolfram-Alpha. Pierwsza wyszukiwarka semantyczna. W maju 2009 roku uruchomiona została wyszukiwarka Wolfram-Alpha www.wolframalpha.com, która de facto jest pierwszą semantyczną usługą w internecie. Nie zadajemy jej prostych, jednowyrazowych pytań typu MP3, wideo czy programy, lecz bardziej złożone, zbliżone formą do języka mówionego na razie tylko po angielsku. Wyniki wyszukiwania Wolfram-Alpha nie zawierają list odnośników do stron internetowych, lecz konkretne odpowiedzi. Na przykład zapytanie 10 nearest stars, 10 najbliższych gwiazd, spowoduje wyświetlenie nazw tych gwiazd, porównanie ich wielkości w formie rysunku oraz położenie na niebie wyrażone liczbowo i graficznie na mapie. Co istotne, każdą stronę wygenerowaną przez Wolfram-Alpha można zapisać w formacie PDF. Pytania mogą być, oczywiście, bardziej złożone. Na stronach wyszukiwarki znajduje się kilkadziesiąt przykładów zarówno samych zapytań w postaci tekstowej, jak i wizualnych, na których widać zadane pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią. S.162.115 Internet pełen urządzeń. Web of Things. Elektronika domowa wchodzi w okres rozkwitu. Obrastamy w urządzenia będące dla nas źródłem rozrywki lub wspomagające pracę czy naukę. Należy jednak zauważyć, że nie są one ze sobą powiązane. Mamy więc osobno radio, telewizor, nagrywarkę DVD, komputer, telefon, lodówkę i tym podobne. W dobie powszechnego internetu można uznać, że jest to co najmniej dziwne. Bardzo często na przykład, będąc poza domem, przypominamy sobie, że za chwilę zaczyna się w TV film, który chcieliśmy koniecznie zobaczyć. I co teraz? Można oczywiście sprawdzić, czy dziecko jest w domu i poprosić je o włączenie nagrywania. Od czego jednak mamy telefon? Przecież aż się prosi, by mógł on połączyć się z domowym centrum multimedialnym i zarządzić nagranie filmu o określonej porze. Lodówka podłączona do internetu? Dlaczego nie? Skoro każdy produkt spożywczy można zidentyfikować na podstawie choćby kodu paskowego, lodówka może sama przeprowadzić inwentaryzację i z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w sklepie internetowym artykuły będące na wyczerpaniu. Boisz się złodziei? Skorzystaj z internetowego monitoringu. Takie systemy funkcjonują już dzisiaj. Kilka kamer kontroluje pomieszczenia. W razie wykrycia ruchu system uruchamia alarm, powiadamia ochronę, policję, wysyła do ciebie SMS i lub e-mail, a dodatkowo rejestruje całe zdarzenie jako materiał dowodowy. Również w samochodzie da się na wiele sposobów wykorzystać potencjał bezprzewodowego internetu. Już nie musisz zabierać stosu płyt CD do odtwarzacza ani też nerwowo słuchać komunikatów o korkach. Muzyki słuchasz z sieci, a pokładowy GPS jest powiadamiany o zatorach komunikacyjnych i wyznacza najlepszą trasę. W razie awarii komputer pokładowy automatycznie połączy się z najbliższym warsztatem, ustali termin naprawy lub zamówi holowanie. Wizja internetu pełnego nie tylko wirtualnych zasobów, ale także realnych urządzeń wcale nie jest tak odległa, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy nadać każdemu urządzeniu numer identyfikacyjny, analogiczny do numeru MAC karty sieciowej i wbudować moduł łączności Wi-Fi. Technicznie nie stanowi to problemu, a różne systemy identyfikacji przedmiotów na przykład drogą radiową istnieją już od dawna. Jedyną przeszkodą w realizacji idei Internet of Things i jej rozwinięcia, Web of Things, jest konieczność wypracowania jednego standardu, który zostałby przyjęty i konsekwentnie używany na całym świecie. S. 2.162.116 Nowy wspaniały świat. Żyjemy w ciekawych czasach. Mamy niepowtarzalną okazję obserwować rozwój technologii, które prawdopodobnie całkowicie odmienią nasze zachowania, sposoby komunikacji i uproszczą życie. Co istotne, jest duża szansa, że niektóre z nich wejdą do powszechnego użytku już niedługo, za kilka lub kilkanaście lat. Będziemy więc mogli z nich korzystać tak samo, jak dzisiaj korzystamy ze stron internetowych lub gier online, o których jeszcze 20 lat temu nikt nawet nie marzył, bo po prostu nie istniały.